Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Kłania się Paweł Broll, a naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof i etyk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
W 6 dni papież Franciszek przebył około 16 tysięcy kilometrów. To wynik pielgrzymki do Kanady, która zakończyła się w ubiegłym tygodniu. Jak podkreślał papież, pielgrzymki pokutnej, bo przypomnijmy, że w latach 1831-1998 kościoły chrześcijańskie, w tym katolicki, prowadziły tam na zlecenie rządu Kanady szkoły z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców tego państwa, której celem było ich asymilacja do kultury europejskich kolonizatorów. W wyniku tych działań dzieci były odbierane rodzicom siłą, dochodziło do licznych nadużyć i szacuje się, że łącznie od 4 do 6 tysięcy ze 150 tysięcy pozyskanych osób zmarło w placówkach. Jak ksiądz odebrał tę pielgrzymkę?
To była pielgrzymka bardzo trudna i niezwykle ważna. Trudna, ponieważ papież niebawem skończy 86 lat i dodatkowo porusza się już najczęściej na wózku inwalidzkim i z racji zdrowotnych ta pielgrzymka dla papieża była niezwykle trudna, niezwykle, można powiedzieć, taka angażująca, ale była to też pielgrzymka ważna, ponieważ obecnie, gdy chodzi o Kanadę, 4% społeczeństwa kanadyjskiego to są rdzenni mieszkańcy, członkowie takich plemion narodów jak Metisi, Inuici czy osoby należące do kilkudziesięciu innych plemion społeczności etnicznych i dla tych rdzennych mieszkańców jest bardzo dotkliwe poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Te wspólnoty potrzebują uzdrowienia, pojednania i ci ludzie bardzo czekali na przyjazd papieża Franciszka. I z tych racji ta pielgrzymka była niezwykle istotna, gdy chodzi o pojednanie i uzdrowienie w Kanadzie.
I podczas pielgrzymki papież łamał konwencje w swoim stylu, bo na przykład jeżeli chodzi o jezioro Świętej Anny w prowincji Alberta, uznane za święte przez te ludy pierwotne, nie wsiadł do papa mobile, tylko poprosił, żeby prowadzić go na wózku nad brzeg i to w towarzystwie tej rdzennej ludności.
Tak, to było takie okazanie bliskości rdzennym mieszkańcom, prostoty. Tym bardziej było to ważne, że kolonizacja obu Ameryk łączyła się często z przemocą, z taką dominacją ze strony ludzi Zachodu. Natomiast swoją postawą papież Franciszek chciał pokazać pokorę czy takie duże współczucie, gdy chodzi o to wszystko, co przeżyli rdzenni mieszkańcy Kanady czy w pewnym sensie obu Ameryk.
I nad tym samym jeziorem papież pokropił wszystkich wodą z jeziora, po czym podczas homilii nawiązał do Jeziora Galilejskiego, gdzie Jezus mówił o miłowaniu nieprzyjaciół. Czy sądzi ksiądz, że miał na myśli też przebaczenie, o które prosi teraz Kościół ludzi?
Z pewnością tak. Padały podczas tej pielgrzymki bardzo mocne słowa, gdy chodzi o prośbę o przebaczenie, gdy chodzi o poczucie smutku czy wstydu i to wszystko było bardzo potrzebne, ponieważ rzeczywiście rdzenni mieszkańcy doświadczyli wielu krzywd i te krzywdy, których doświadczyli w obu Amerykach rdzenni mieszkańcy, można na przykład porównać w naszym kraju z tym, czego doświadczyli Prusowie, Jadźwingowie czy Żmudzini, gdy chodzi o kolonizację czy ewangelizację prowadzoną na naszych ziemiach przez zakon krzyżacki. Być może nam, Polakom, łatwiej zrozumieć, mając doświadczenie zakonu krzyżackiego, to wszystko, o czym teraz mówił papież Franciszek w Kanadzie podczas swojej pielgrzymki pokutnej.
Dlaczego w Kościele katolickim w Kanadzie stworzyła się taka legitymacja do traktowania człowieka? Ja tutaj chciałbym się posłużyć cytatem z więzi księdza profesora Andrzeja Draguły, który analizując to pisze tak. Niestety w przeszłości ewangelizacja była często powiązana z radykalną dekulturyzacją, kulturowym wykorzystaniem tych, którym głoszono Chrystusa. Tak zwana doktryna odkryć, której fundamentem były bóle XV-wiecznych papieży, dla przykładu Mikołaj V, Aleksander VI, pozwalała na faktyczną kolonizację, niewolnictwo i niszczenie całych kultur. Także i w XX wieku rasistowskie, tak to trzeba nazwać, myślenie towarzyszyło niejednemu ewangelizatorowi czy edukatorowi, który w tutejszych mieszkańcach widział człowieka drugiej kategorii, kogoś, kogo można ograbić z tożsamości, przekreślić jego wielowiekową tradycję, narzucić mu rzekomo w imię Boga obce mu wartości. Czy zgadza się ksiądz z tą tezą?
Częściowo tak, częściowo nie. To znaczy generalnie, oczywiście należy dokonać takiej krytycznej oceny tego, co było złe w przeszłości i z pewnością także Kościół katolicki popełnił wiele błędów, gdy chodzi o stosunek chrześcijaństwa do innych innych kultur, czy do ziem nowo odkrytych chociażby w Ameryce Północnej czy w Ameryce Południowej, ale też trzeba zachować pewną ostrożność, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to znaczy, żeby nie tworzyć teraz takiej nowej czarnej legendy Kościoła katolickiego i całego chrześcijaństwa, ponieważ zauważmy, że dla wielu ludzi z Zachodu dzisiaj chrześcijaństwo i Kościół to jest uosobienie samego czystego zła. No przecież nie jest tak, że wszystko w naszej historii było błędem, było prześladowaniem, było prowadzeniem jakichś wojen czy tłamszeniem wolności innych ludzi. Owszem, trzeba dokonać krytycznej oceny przeszłości, ale nie było przecież tak, że wszystko w naszej historii chrześcijańskiej było błędem czy jakąś formą przemocy.
Tak, ale czy ksiądz może we własnym zakresie dokonał takiej analizy, dlaczego w Kanadzie mogło dochodzić do takich nadużyć?
Dochodziło wszędzie, panie redaktorze, to znaczy przez stulecia także Kościół katolicki nie miał tej mądrości, czy nie miał tej wrażliwości, żeby właściwie traktować ludzi inaczej myślących i żeby właściwie ewangelizować narody, które jeszcze nie znały orędzia Ewangelii. I co więcej, zauważmy, że bardzo często to właśnie Kościół katolicki był tą pierwszą instytucją, która stawała w obronie prześladowanych czy uznania godności rdzennych mieszkańców różnych ziem. No przecież można podać przykład wielkiej dyskusji, która w wieku XVI dotyczyła traktowania Indian, czyli mieszkańców Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. To przecież kręgi katolickie były tymi pierwszymi, które mówiły o godności osobowej tych mieszkańców, że oni są takimi samymi ludźmi jak mieszkańcy Europy, że mają duszę, że są stworzeniami bożymi. To przecież Kościół katolicki jako pierwszy stanowczo walczył z niewolnictwem przez wiele stuleci. Także powtarzam, z jednej strony oczywiście także Kościół katolicki popełniał wiele błędów, ale z drugiej strony to bardzo często właśnie Kościół katolicki był tą pierwszą instytucją religijną, która zdecydowanie stawała w obronie godności ludzi inaczej myślących niż chrześcijanie.
Rdzenni mieszkańcy docenili ten gest papieża, ale część z nich pyta, czy za słowami pójdą czyny. Chodzi o odszkodowanie finansowe idące w miliardy, które rząd Kanady już obiecał, ale pytanie, czy Kościół zrobi to samo i czy Kościół powinien otworzyć archiwa watykańskie, które pomogłyby ustalić faktyczną liczbę dzieci zaginionych bądź zmarłych.
Tak, prędzej czy później archiwa kościelne też będą jawne dla wszystkich. W Kanadzie w latach 2008-2015 pracowała Komisja Prawdy i Pojednania i przygotowała raport dotyczący szkół rezydencjalnych. Ten raport został opublikowany w roku 2015 i teraz kolejnym etapem jest także wypłacenie odszkodowań. Warto tutaj dodać, że to nie Kościół stworzył te szkoły, to państwo kanadyjskie stworzyło cały system szkół rezydencjalnych, powierzając ich prowadzenie kościołom chrześcijańskim. Większość tych szkół prowadził Kościół katolicki, natomiast gdzieś 1/3 Kościół episkopalny, Kościół anglikański. W związku z tym Kościół katolicki dzisiaj, owszem, powinien także dołożyć swoje pieniądze, gdy chodzi o wypłatę odszkodowań, ale nie może być tak, że teraz tylko Kościół katolicki poniesie całą, że tak powiem, odpowiedzialność, natomiast w pewnym sensie będzie rozgrzeszone państwo kanadyjskie czy inne kościoły chrześcijańskie. Takie rozwiązanie byłoby oczywiście niesprawiedliwe.
Na koniec pytanie o przyszłość daleką bądź niedaleką, ponieważ w czasie lotu powrotnego do Rzymu papież został zapytany o możliwą pielgrzymkę na Ukrainę. Wcześniej m.in. arcybiskup Gallagher, szef papieskiej dyplomacji, mówił, że taka pielgrzymka byłaby możliwa w niedługim czasie po przylocie z Kanady. Celowano wtedy w sierpień albo wrzesień. Papież odparł dziennikarzowi, że ze względu na stan zdrowia będzie musiał ograniczyć częstotliwość wyjazdów. I czy to oznacza, że oddala nam się data spotkania Franciszka z Ukraińcami?
Właśnie została potwierdzona pielgrzymka papieża do Kazachstanu. To będzie połowa września, spotkanie liderów różnych religii. Nie wydaje się, żeby była możliwa pielgrzymka na Ukrainę przed pielgrzymką do Kazachstanu. Wydaje mi się, że taki wariant będzie rozważany już po powrocie papieża Franciszka z Kazachstanu. Też oczywiście zawsze pamiętajmy o stanie zdrowia papieża. Wydaje mi się, że nie są planowane nowe pielgrzymki, zanim nie skończy się dana konkretna już potwierdzona, żeby dopasowywać ewentualne czynności i obowiązki papieża do jego stanu zdrowia.
Moim gościem był ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof i etyk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15.15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.